Tu Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś, proszę Państwa, dość szczególne dzisiaj spotkanie, wciąż telefoniczne i wciąż na łączach, z panem Romanem Zającem, z którym rozmawialiśmy dosłownie kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No i słyszymy się teraz ponownie. Dzień dobry, panie Romanie. Przede wszystkim wspaniale, że się słyszymy.
Witam serdecznie, dzień dobry. No też jestem taki wzruszony. Wspomnieliśmy, że przed chwilą, że to było 2,5 roku. No tak. od razu po inwazji Rosji, tak jest.
Tak. Wie pan, powiedział pan wtedy coś takiego, że kiedy się zaczęło i kiedy dzwonił uparcie telefon właśnie z tym zdaniem zaczęło się, to powiedział pan, że przez kilka dni myśleliście, żeby to się skończyło, kiedy to się wreszcie skończy, a w momencie, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, mówił pan, że chyba nie skończy się tak szybko. I jesteśmy 2,5 roku po tej rozmowie i to trwa. Zastanawiam się po prostu, jak pan wraca myślami, jak pan analizuje swoje myślenie, być może nadzieje, być może obserwacje tego, co się dzieje na przestrzeni tych 2,5 roku, to co się panu w ogóle w głowie układa? Jakie panu towarzyszą emocje?
Ja akurat nie pamiętam doskonale tej rozmowy. Przede wszystkim może przez to, że był taki chaos i było dużo adrenaliny w środku i było sporo telefonów. I to prawda, na początku myśleliśmy, że dzień, dwa, trzy, tydzień i świat jakoś na to zreaguje. Teraz, kiedy jesteśmy już po prawie 1000 dni tej wojny, odczucia są takie, że no wszystko zależy od tego, gdzie jesteś. Od miasta, miejsca. Wiadomo, że teraz nie ma takich spokojnych, niebezpiecznych, czy bezpiecznych raczej miejsc w wielkich miastach. No ale alarm jest wszędzie i... A nie wiem, no może te dźwięki z nieba, ta akustyka, ponieważ też jestem dziennikarzem, jestem radiowcem, ta akustyka, która towarzyszy, ostra akustyka z nieba, to chyba z nami pozostanie już na długo. To już towarzyszy, niestety. Ten atak we Lwowie, który miał miejsce kilka tygodni temu, to jest takie fatalne rzeczy, szczególnie, że to się dzieje nad ranem, w nocy, kiedy normalny człowiek powinien odpoczywać. I to taka głośna akustyka, głośne dźwięki i niepokojące, że to już jest taki odruch. I dobrze, że jest ogłoszony na przykład alarm i wtedy my wiemy, że okej, trzeba uważać, czy do schronu iść. A na przykład, kiedy ostatnio byłem w Charkowie, to na początku jest eksplozja, a potem jest alarm. I to jest niemożliwe, to nie jest normalne. No każda wojna nie jest normalna.
Nie jest normalna.
To prawda, ale tu mamy do czynienia z czymś po prostu taką nad niecywilizowane podejście do wszystkiego.
Ale mówi pan o tym, że normalny człowiek powinien odpoczywać i od razu w mojej głowie się pojawiło takie pytanie, czy na wojnie się odpoczywa? Czy to nie jest wbrew w zasadzie jakiemukolwiek wyobrażeniu człowieka, który jest w kraju ogarniętym wojną? Odpoczynek. To wydaje mi się wręcz nierealne, a przecież konieczne.
Ostatnio sporo o tym też mówimy, że mimo tego, że jest dużo zadań przed nami, że każdy pracuje na swoim stanowisku, to trzeba jednak znaleźć ten czas na to, żeby złowić moment przy pięknej jesieni, odpoczynku, bo za 2-3 godziny wszystko się może zmienić. I ten łowienie tego momentu, moim zdaniem teraz, to jest taka sztuka każdego, który mieszka w takich warunkach.
A to jest możliwe, panie Romanie, żeby zatrzymać się i na przykład popatrzeć na zmieniającą się przyrodę wokół i dostrzec jej piękno w takiej sytuacji, w jakiej jesteście?
No nie wiem, no wydaje się, że nie. No tak, to nie jest proste. No, strasznie to jest trudny temat, czy można przyzwyczaić się do wojny.
Tak, no nie chciałam tego powiedzieć wprost, ale widzę, że pan czuje, o co chcę zapytać i wokół czego krążę.
No faktycznie ta rzeczywistość jest taka, nie da się tego opisać od razu kilkoma zdaniami. Tym bardziej, że na przykład przed nami jest zima, i wszyscy się gotujemy, przygotowania trwają do tej zimy, bo prawdopodobnie będzie nieprosta, taka jak na samym początku. No też przypomniałem sobie te pierwsze blackouty w 2022 roku. Zobaczymy. Zobaczymy, ale w każdym bądź razie wewnętrznie powinna być wielka siła, nadzieja i moc.
Powiedział pan o zimie, przypomniał mi pan rozmowę z Serhijem Żadanem z sierpnia ubiegłego roku, kiedy był w Krakowie. Zapytałam wtedy o nadzieję, a on powiedział, że nie szuka końca i go nie widzi, nawet trochę się zaśmiał, tak naprawdę słysząc to pytanie i powiedział, na razie przed nami zima. I teraz to samo praktycznie w tym samym czasie słyszę od pana.
No tak, to jest takie kultowe zdanie, że zima nadchodzi. Na razie przed nami trzecia zima wojny i wiadomo, że te ataki na system energetyczny zaczęły się jeszcze latem i te blackouty trwały w czerwcu i to było strasznie długie i męczące, a to było dopiero lato. A przed nami zima i ja sobie przypominam, jak to było w październiku, w listopad pierwszego roku Wielkiej Wojny. I to naprawdę było, a wtedy wewnętrznie byliśmy jeszcze nie tak może zdeterminowani. Jeszcze była taka wielka nadzieja, że to powinno się skończyć za jakiś czas. Radio nie pracuje, telewizja nie pracuje, ogromne korki, każdy wraca, nie wiadomo ze swojej pracy czy czegoś tam, stoimy w tych korkach. Jako jestem dziennikarzem, to zawsze włączam radio i szukam, bo trzeba wiedzieć, co się stało, gdzie to były uderzenia. Żadne ukraińskie radio nie pracuje i to jest, naprawdę pisałem kiedyś o tym, słyszę sygnał polskiego radia, który opowiada o sytuacji na Ukrainie, a ja jestem we Lwowie. I opowiada, że było uderzenie tam i tam i tam i średni czas odnowienia na pewno będzie kilka dni, tak i tak i tak. I to jest taka też taka nadzieja, że okej, no damy radę. Jak nie tu, to tam nam pomogą.
Panie Romanie, czy cisza, no mówimy o radiu, mówimy z dziennikarskiej perspektywy, cisza przeraża na wojnie? Czy gorsze są dźwięki, takie, które realnie kojarzymy? Bo teraz tak sobie pomyślałam, gdybym nie miała radia, gdybym faktycznie usłyszała ciszę albo jakieś zgrzyty, zastanawiam się, czy ta cisza może być taka dojmująca?
To jest chyba taki trochę mit. Cisza to też, cisza też jest spokój. Tak naprawdę i pauza w tym, co się dzieje. Jeżeli jako człowiek, który pracował i pracuje z dźwiękiem, to właśnie mówiłem, że akustyka, która jest taka ostra i od razu występuje, chyba jest gorsza od ciszy.
Panie Romanie, a co się dzieje, kiedy trzeba mówić i kiedy ma się poczucie jednak tego, aby pracować, aby opowiadać, aby dokumentować? Nie wiem, czy to jest adekwatne pytanie, przepraszam, jeśli ono zabrzmi źle, ale czy sytuacja, w której jesteście, wyzwala kreatywność? Być może w nienormalny sposób, ale czym się zajmujecie, czego poszukujecie? Bo bardzo bym chciała, żeby pan opowiedział o swoich działaniach, o tym, w co się pan włącza, co planujecie. O tej kreatywności chciałabym od pana usłyszeć.
To jest prawda, pani dobrze mówi. To jest taka kreatywność, która jest nienormalna, bo raczej szukamy wyjścia z sytuacji. A ponieważ jest ograniczony czas i inne ograniczone zasoby finansowe też, to wtedy trzeba coś wymyślić takiego, które działa, jest skuteczne i jest proste w realizacji.
A po co sięgacie? No tak. Czy a kultura na przykład pomaga? No bo ja wspomniałam Serhija Żadana i oczywiście wzrok też Polaków, nie tylko środowiska literackiego, ale w ogóle był skierowany na to, co pisał i jakie dawał świadectwo, ale ono było, powiedziałabym, w warunkach międzynarodowych. Mogliśmy się z nim spotkać, mogliśmy posłuchać, jak czyta ukraińskie, po ukraińsku wiersze, bo przecież tak pisze. Słuchaliśmy w Krakowie, w innych miastach w Polsce tego, co mówi. A zastanawiam się, jak kultura, jak sztuka, jak być może działania właśnie dziennikarskie, dokumentujące to, co się wydarza i dzieje, działają na was. No i czy i są potrzebne.
To jest faktem, że są potrzebne, ale i dalej można słuchać jego, na przykład teraz w radiu, mimo tego, że jest poetą, piosenkarzem, artystą, teraz jest żołnierzem od jakiegoś czasu i jest dziennikarzem radiowym. I właśnie jest współproducentem radia, które wspólnie wymyśliliśmy, to jest radio wojskowe. A nie tajemnica, że jest nazwa tego radia Radio Hartia, czyli wojskowy batalion, gdzie jest wojskowym. I właśnie tu jest ta, moim zdaniem, dobry przykład kreatywności, bo to radio na przykład nie ma studia. Radio jest w busie ze względu na to, że ze względu bezpieczeństwa przede wszystkim, bo nie można mieć stałego studia w tych rejonach, skąd nadaje to radio. Radio, które się porusza cały czas, jest multimedialne. No i radio, które jest przykładem dobrej współpracy między nami, bo to już jest nie tajemnica, że to ten bus robiłem w warsztacie pod Krakowem. I potem ten bus przyjechał na Ukrainę i jest naprawdę takim małym technicznym cudem, który jest w Czerniowcach, w Kijowie, w Charkowie, nadaje audio streaming, wideo, różne inne rzeczy, nagrania i jednocześnie w sytuacji, kiedy nie mamy prądu, to wszystko jest w tym busie tak, że może, że on mogę pracować cały czas w polu, jakiś czas, bo jest zasilany. Tam cały taki system zrobiliśmy.
Potrzeba faktycznie wyzwala kreatywność. To dobrze, to będziemy trzymać kciuki w takim razie za to, żeby samochód trwał i trwał bez względu na okoliczności, ale też życzę, żeby nie był potrzebny w takim wydaniu, bo to jest chyba najbardziej istotne. A młodzi ludzie, panie Romanie?
No to naprawdę zależy od każdej młodej osoby. No nie jest to tajemnicą, że ktoś może wyjeżdża do mniejszego miasta, bo tam jest w miarę spokojniej, a ktoś na przykład uporczywie szuka pracy, bo z tą pracą też jest różnie. Ktoś wyjeżdża za krańce Ukrainy, a ktoś powraca. To jest strasznie szeroki ten jest temat. Mogę powiedzieć, że ja obserwowałem swoją córkę, jak pracowała, bo na początku Wielkiej Wojny właśnie była dziennikarką znanego portalu informacyjnego i pracowała non-stop i po jakimś czasie powiedziała stop, już mam tego dość, jakby tej informacji jest tak dużo i tak się często zmienia i ta informacja jest taka tragiczna, drastyczna czasami, że muszę odpocząć, odchodzę od tych spraw. I takie zdarzają się.
Nie dziwię się jej. Tak. Przepraszam, że tak sobie pozwolę skomentować, ale naprawdę jej się nie dziwię.
Ja też. I to wybór każdego. Czy opowiadasz tę historię, jesteś reporterem, jesteś filmowcem, czy reżyserem, czy jednak pracujesz w branży, która wspiera to wszystko, w branży gospodarczej, ekonomicznej. Bo nie, też nie tajemnica, że to wszystko powinno działać, że podatki i życie normalne i kulturalne i ekonomiczne trzyma nas wszystkich razem.
Czy ma pan takie osoby w swoim otoczeniu, które wyjechały z Ukrainy i na przykład są w Polsce? Czy to są takie relacje, które są podtrzymywane, utrzymywane? Czy przyglądacie się właśnie tym różnym wyborom, których dokonaliście, czy których dokonujecie wciąż?
Tak, a czemuż nie? To, że ktoś wyjeżdża, to nie oznacza, że nie powraca z powrotem albo że nie pracuje na nasze wspólne zwycięstwo. Nie ma znaczenia gdzie.
A czy obserwuje pan, teraz zapytam już z dziennikarskiej ciekawości, czy obserwuje pan przepływ informacji pomiędzy Ukrainą a Polską, albo powiedzmy Unią Europejską, tak to nazwijmy szerzej, bo zastanawiam się, na ile informacje, które dostajemy, czy nawet które powielamy, są sprawdzone, czy bywają zdziwienia na przykład, często, zbyt rzadko?
No, na początku faktycznie było tej informacji strasznie dużo i wszystkie pierwsze strony były prawie, my to nazywamy czerwone, czyli ta informacja była non-stop. A teraz rozumiemy, że jest zmęczenie wojną, że każdy ma swoje informacyjne jakieś tam priorytety. Nawet wracając do tego ostatniego alarmu uderzenia po Lwowie 4 września, to 2-3 4 dni potężnej informacyjnej kampanii i potem mamy jakby wszystkie media przełączają się na inne wydarzenia. Cichnie to i aż do następnego uderzenia, niestety do następnego alarmu, do następnych ofiar. I to jest naprawdę niepokojące, bo moim zdaniem o tym trzeba mówić w różny sposób non-stop.
No tak, to jest w tej opowieści coś bardzo strasznego. To też Susan Sontag przecież o tym pisała, o cudzym cierpieniu, o tym, co wychwytują na przykład fotografowie, którzy przebywają w miejscach konfliktów zbrojnych czy wojny. Tam, gdzie jest krew, tam, gdzie jest coś, co nas szokuje, jest zainteresowanie. Ale też przerażające jest to, że my bardzo szybko przyzwyczajamy się do widoku cudzego cierpienia.
No niestety tak. I ten dynamizm informacyjny, w którym żyjemy, jakby jest taka sytuacja, że okej, już mamy te zdjęcia, pokazaliśmy tę krótką historię, a teraz już idziemy tam, przełączamy się na następny.
Dla mnie zawsze było zastanawiające, że przyglądamy się właśnie temu, co ma wywołać w nas szok, a nie przyglądamy się temu, co obok. Bo mnie brakuje tych informacji, ale czasem chciałabym się przyglądnąć temu, jak funkcjonuje kobieta, która na przykład czeka na trzech swoich najbliższych mężczyzn, strzelam, męża i dwóch synów, którzy są na froncie. Jakie jej towarzyszą emocje? Jak wygląda jej dzień? Nie znam tych historii.
Prawdopodobnie są, bo teraz z tego, co ja obserwuję, to reportaż jakby rozkwita. Czyli mamy takie renesans reportażu w różnych postaciach tego, jak to wygląda. No, z drugiej strony mamy taki świat, że reelsy i stories trwają po kilka sekund i każdy hop i przeskakuje dalej, więc to różne formy.
Tak.
Ja uważam, że jeżeli poszukać to właśnie i filmów dokumentalnych, i reportaży, i long readsy są, i fotoreportaży też, to jest takim paradoksem, że wojna jednocześnie dopinguje rozwój zapomnianych formatów.
Powiem panu, że to jest przerażające, co pan powiedział, też z perspektywy mojej, bo siedzę teraz w studiu, patrzę w mikrofon, nie mam problemów, żeby się z panem połączyć. Koło mnie siedzi Szymon Smułka, który pilnuje wszystkiego, a pan mówi o dopingowaniu rozwoju dziedzin przecież też nam bliskich radiowcom z perspektywy wojny i ja mam dreszcze, bo nie tak to powinno być i nie tutaj powinniśmy szukać.
No, ale
szukać tej trampoliny.
Ja też siedzę w miarę spokojnym miejscu i też zastanawiam się, że no ten techniczny rozwój, który jest dopingowany wojną, to jest w moim przypadku raczej na plus. Bo nawet jeżeli wracamy do tego studia, które jeździ, to jednocześnie może nadawać, jak mówiłem, wideo, może nadawać audio. Jest podłączony taki internet, że może spokojnie nadawać z miejsc, gdzie nie ma dostępu normalnego do internetu, etc., etc. Więc to pozostanie doświadczenie razem z nami.
Ale pan widzi w tym realną wartość, bo to jest dostęp do informacji, to jest informacja, która może pomóc, może pozwolić na reakcję, może być podawana dalej, bo zastanawiam się też, jakie są motywacje, które właśnie wytwarzają w nas tą potrzebę tworzenia czy kreowania takiej rzeczywistości z udziałem techniki. To jest głównie informacja, to jest właśnie tworzenie tej opowieści, która jest po prostu ludziom potrzebna?
Tak, czemu nie? To jest informacja, która jest tu i teraz. Na tym polega właśnie siła radia, bo to jest taki mostek między na przykład wojskowym, który jest tam na linii zerowej, i jego rodziną. I czasem nie ma możliwości odbierania informacji w tej sytuacji i w tych okolicznościach, gdzie oni są. A tu jest takim, jedno z tych radiów jest takim pomostem między Lwowem, Czerkasami, Czerniowcami, Charkowem. I to jest ważne. To jest radio, które pomaga. I radio, które, nie konkretnie nawet to radio, które mówimy, w ogóle, content daje nadzieję, daje informacje, daje zrozumieć, co jest w tej chwili.
Panie Romanie, mówiliśmy o kreatywności w czasie wojny, czy tym, że wojna wyzwala w nas taką potrzebę. Natomiast chciałabym, żeby pan nam opowiedział coś więcej na temat filmu Zraniona Ziemia.
A, to prawda, to nazywa się Zraniona Ziemia i to jest tytuł, który powstał tak naprawdę. Okej, tak naprawdę to ta historia zaczęła się jeszcze przed Wielką Wojną. W 2021 roku zaczęliśmy kręcić taki krótki serial dokumentalny o kulturze wina na Ukrainie, w Ukrainie. Aha. O historii winiarstwa, o tym, jak to jest związane. Był taki post-covidowy okres, kiedy była wzmocniona taka turystyka wewnętrzna.
Tak.
A ponieważ jestem współzałożycielem portalu, który jest poświęcony rozwoju kultury winiarstwa na Ukrainie, bo wbrew pozorom nikt może nawet nie wie, albo mało kto wie, że to historia winiarstwa ma co najmniej 5000 lat. I na początku chcieliśmy, żeby stworzyć taki dokument o winiarskich rejonach Ukrainy. Zrobiliśmy pierwszą część nagrań, sfilmowaliśmy jeden z regionów i zaczęła się wojna. I potem było już bez sensu montować to w takim wymiarze, jak to sobie wymyśliłem na początku, bo sytuacja jest inna, bo też jakby trzeba zmienić cały sens tego filmu. I wtedy powstała ta nazwa Zraniona Ziemia i wyruszyliśmy na nowo. W te miejsca, w których kręciliśmy przed wojną. Spotykać się z tymi samymi ludźmi, ale to był już kwiecień, maj 2022 roku. I to jest taki road movie, faktycznie to jest taki dokument, fiksacja tych pierwszych miesięcy Wielkiej Wojny. Od tyłu, czyli od Zakarpacia, przez centrum, przez Kijów, jedziemy na południe, faktycznie najbliżej do linii frontu, 11-12 kilometrów było, gdzie kręciliśmy ostatnie ujęcia. I zafiksowaliśmy, jak to wygląda, jak winiarze pracują i chodzą wśród rakiet, którzy w polu obok winorośli pozostały po wybuchach, a oni dalej pracują. Jednocześnie pracują, są wojskowymi, nikt nie ucieka, bo nie można to zostawić, bo to jest dorobek całego życia. No i w miarę szybko zrobiliśmy film, bo przez właśnie tą historię winiarstwa, to jest taka metafora cywilizacji. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda ta wojna u nas i to był film zrobiony przede wszystkim dla międzynarodowej części publiczności, więc w listopad już był gotowy. To jest polsko-ukraińsko-amerykańska koprodukcja i też moim zdaniem to jest przykład bardzo udanej współpracy. Mm-hmm. No i w 2023 roku film dostał Grand Prix w Hiszpanii na festiwalu, jest taki specjalistyczny festiwal filmów o kulturze wina i byliśmy zaproszeni na ten festiwal i tam dostaliśmy najważniejsze wyróżnienie. I to jest też ważny moment, bo przy okazji pokazu tego filmu jest sens mówić o tym, co się dzieje u nas. Nie, to jest tak przez tą metaforyczność, co ja powiedziałem, pokazywać, jak wygląda uparta praca każdego dnia ludzi związanych z ziemią.
A jak ma pan kontakt z tymi ludźmi? Wracacie jeszcze w te miejsca? Kontaktujecie się? Czy to jest faktycznie...
100%.
I ta praca wciąż
cały
tak
czas
wygląda?
Cały czas kontaktujemy się, tym bardziej, że teraz już wiadomo, że to nie jest koniec tego filmu i teraz przymierzamy się do części drugiej. Bo niestety to, co my nazywamy ziemia, jest brudna. Prawie 30% ziemi dosłownie jest usiane pociskami, rakietami i ktoś ma możliwość, żeby przyjechały służby i oczyściły teren, a ktoś nie, ponieważ jest różna kolejność tych terenów związanych do oczyszczenia, jak my to mówimy, i ktoś dalej tak pracuje. Na przykład pod Mikołajowem jest winiarnia, która pozostała w pamięci, gdzie ten pocisk dalej jest obok winorośli i już jest takim symbolem. Ja mówię ludziom, winiarzom, że zostawcie go, że to będzie taka pamiątka. I faktycznie
Chyba też bym tak powiedziała, że to już jest
tak.
faktycznie jak symbol.
To już jest symbol, to trzeba zostawić. Ludzie przyjeżdżają, robią sobie tam zdjęcia. No i to jest historia. To jest, jak można przez takie rzeczy opowiadać historii Ziemi, bo faktycznie ta Ziemia jest zraniona fizycznie. I właśnie to pokazujemy w naszym filmie, że jest zraniona fizycznie przez rakiety, pociski, którzy pozostali, a ludzie dalej też są zranieni, bo to jest jakby ich ziemia, ich kraj i pracują.
To jest mocna metafora. Wie pan, jeszcze tak sobie myślę, że w ogóle w kontekście takiej próby zbliżania się i obserwowania przyrody trochę inaczej w XXI wieku. No, możemy dyskutować, czy to antropocen, czy upadek antropocenu, ale prawda jest taka, że chyba jesteśmy w ogóle w takim momencie myśli na świecie, w której człowiek próbuje wrócić do przyrody. Więc to połączenie wspólnego zranienia w tym ekosystemie natury w obliczu wojny, no jest ogromnie dojmującą sytuacją.
Tak, moim zdaniem właśnie, że to dobrze pani powiedziała, że to jest taka wielowarstwowa temat tego pojęcia zraniona ziemia. Bo zraniony też jest człowiek, który pracuje, który chodzi obok. Jednocześnie w jednej z naszych wizyt tam był wojskowy, który jest kapitanem. I wraca, bo faktycznie na kilka chwil do swojej winiarni, żeby z nami porozmawiać, bo mówi też takie zdanie, na przykład przypomniałem sobie, że prędzej czy później będzie zwycięstwo i trzeba, żeby było wino. To jak ja to zostawię? I potem wraca z powrotem do swoich spraw, a takie mamy blokposty, bo nie można podjechać tak blisko do linii frontu i na takich blokpostach mówimy, że tak i tak i mamy akredytację, i mamy pozwolenie? Niestety nie. Nie można jechać. Będzie za jakiś czas ostrzał, więc proszę pozostać tu. I to z takim przyciskiem nawet do nas mówią. A my mówimy, że jedziemy na winnicę do takiego kapitana, takiego. A, uśmiecha się człowiek. To proszę bardzo. I otwiera. I tylko szybciutko, tam i z powrotem. Tak to wyglądało.
A co w takim razie w kontynuacji filmu planujecie? No bo jeżeli dalsza opowieść, to wciąż winnice, czy patrzycie szerzej na ziemię? Jaki jest pomysł na kontynuację tej historii?
Mówimy przede wszystkim o ludziach pracujących z ziemią, to prawda, ale jest jedna bardzo znana historyczna winiarnia, która znajduje się obok Chersona, która została okupowana w pierwszych dniach wojny, Wielkiej Wojny. I mimo tego, że jest jakby dostępna od końca 2022 roku, to wciąż jest non-stop ostrzeliwana z drugiej strony rzeki. A jest to historyczna winiarnia, która ma 130 lat i non-stop pracowała. Żadna wojna nie zatrzymała tam produkcji. I właśnie to miejsce jest dla nas bardzo ważne. Chcemy kulminację filmu zakończyć, że właśnie udało się nam dotrzeć do tego miejsca historycznego, które zostało rozbite. Wszystkie wino, które było w podziemiach też, nie wiem co się z nim stało, ale prawdopodobnie albo wypite, albo ktoś ukradł, a to były takie egzemplarze z 1956 roku. Nie mają ceny przede wszystkim i do dziś nie możemy tam ze względów niebezpieczeństwa dojechać. Nie możemy dostać pozwolenia też. Więc takim jednym z najważniejszych elementów naszej kontynuacji to jest właśnie ta winiarnia, która kiedyś miała nazwę Winiarnia Trubieckiego, a teraz odcięła się od tej historii imperialnej i teraz ma nowe imię, Stoic Winery. Właśnie, że nowa filozofia stoicyzmu dla nich jest bliższa.
Myślę sobie teraz, może to jest bardzo oczywiste i banalne to, co teraz powiem, ale złapałam się na tym, że bardzo często, kiedy myślimy o stratach, które ponosi państwo, naród w wojnie, myślimy o budynkach, domach, bardzo materialnych, namacalnych rzeczach po prostu, które nas otaczają. I uświadomiłam sobie, że 130 lat na przykład działania takiej winnicy to jest to niematerialne dziedzictwo, bo to nie jest tylko zniszczona butelka, ale to jest 130 lat czyjejś pracy, wiedzy o tym, co robi, o ziemi, którą uprawia. I wydaje mi się, że to jest ekstremalnie ważne, bo my chyba bardzo łatwo o tym zapominamy, że to jest coś więcej niż tylko to, co widzimy.
Zgadzam się, bo to jest historia, to jest dziedzictwo i nawet winorośl, która im więcej ma lat, tym jest lepsza, tym daje mniejsze, ale bardziej ciekawsze plony, to też jest zniszczona obok tej winnicy, obok tej winarni, bo jeżeli ktoś tam nie ma dostępu przez 3 lata, to wszystko już prawie jest nie do odnowienia. Ale to jest tylko jedna część historii. Tak naprawdę nie chcemy, żeby to był taki smutny koniec, bo uważam, że mimo wszystko, i to jest też może trochę smutne, że wojna zdopingowała rozwój uczucia, że musimy kupować swoje wino, lokalne wino, bo jest lepsze, bo może go nie być już za kilka tygodni, miesięcy. To jest taki renesans ukraińskiego winiarstwa, który jest spowodowany wojną.
Przyjmuję to, co pan do mnie mówi. Wyobrażam sobie, że to tak może działać, że wojna wyzwala, zagrożenie wyzwala inny rodzaj patriotyzmu, patrzenia blisko, być może na to właśnie, czego się nie doceniało, a równocześnie no jakoś nie umiem obok tej informacji przejść zupełnie obojętnie. Ona mi w ogóle się nie skleja.
No tak, ale to jest prawda. To jest nawet i statystyka też pokazuje, że nie docenialiśmy to, co było obok. To było swoje, bo zawsze była taka chęć kupienia włoskiego, francuskiego, bo jest lepsze, bo czasami jest tańsze, a okazuje się, że sól ziemi jest w swoim, że jest obok i że to, że oni pracują, nie uciekli, mimo tego, że była możliwość, zainwestowali całe swoje życie w to, żeby wysadzić te łozy, tą winorośl. Jak opowiada w filmie, pracują tak głowa do dołu, bo leci coś, potem podejmują i dalsze obcinają i tak to trwa, no to jaka jest wartość tego wina?
Panie Romanie, a my będziemy mogli zobaczyć te filmy? Czy wie pan coś o jakiejś możliwości wyświetlenia ich też w Polsce? Bo proszę wybaczyć, ale takie informacje do mnie nie dotarły. Jestem po prostu ciekawa, czy moglibyśmy się na przykład na taki seans wybrać.
My możemy zrobić zamknięty pokaz i na to jako reżyser i współproducent mam prawo, jako że film jest objęty prawem dystrybutora, bo ma swoją dystrybucję w Stanach, to zrobienie takiego pokazu jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że jeden w Krakowie już robiliśmy w studiu, gdzie była postprodukcja i był jeden pokaz w Warszawie, w centrum Wajdy w rocznicy wojny. 24 lutego 2023 roku tam był pokaz filmu.
No dobrze, to my się przyglądniemy w takim razie temu, jak będziemy się mogli spotkać też filmowo. No ja trzymam kciuki, żeby w takim razie kontynuacja tej opowieści znalazła szczęśliwy koniec w postaci gotowego filmu.
Dzięki bardzo, tym bardziej, że to nie jest taka prosta, wbrew mitom prosta sprawa, bo dokumentalistyka jednak kosztuje, więc cały czas szukamy jakieś środki, możliwości, żeby to zrealizować. Tak jak mówię, jest to koprodukcja, więc nawet DOP musi przylecieć ze Stanów, żeby być razem w jakimś czasie, żeby to zrealizować.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. W takim razie mówię do usłyszenia, a moim i państwa gościem był Roman Zając. Dziękuję.
Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.